Drodzy Państwo, i dzisiaj kolejna sprawa, kolejna data, bo teraz tych dat będzie wiele w tym roku i przyszłym, okrągłych czy takich głośno mówiących do nas. Mija 43 lata od wybuchu radomskiego protestu robotniczego. Była to reakcja na ogłoszenie przez komunistów. Pamiętamy wtedy, no niektórzy wszyscy pamiętają, ale część starszego społeczeństwa, że premier Jaroszewicz ogłosił podwyżkę cen żywności bardzo drastyczną. Nawet tutaj w komentarzach pamiętamy tutaj felietonisty Kisielewskiego mówił, że nawet miny zbaraniały posłom, którzy słyszeli o tych właśnie podwyżkach, co to będzie. No i potem właśnie robotnicy powiedzieli w jakiś sposób konkretny nie w tą stronę. Mam teraz połączenie z panem profesorem Grzegorzem Kucharczykiem, Instytut Historii PAN w Poznaniu. Witamy serdecznie, panie profesorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No właśnie, trzeba powiedzieć w ten sposób, co znaczył Radom 76 rok. Tam zaczęła się, można powiedzieć, Solidarność? Tam się zaczął już pierwszy taki moment zrywu narodowego? Czy po prostu to było to, że część robotników powiedziała, chcemy godniej żyć, chcemy mieć po prostu co jeść?
No cóż, tak zwane wydarzenia radomskie, jak nazywano eufemistycznie te brutalne prześladowania robotników w Radomiu, w Ursusie, w Płocku, w innych miastach, to był kolejny etap na drodze do wolności, kolejny etap zmagań się z ustrojem komunistycznym, zmagań się właśnie tych ludzi, dla których rzekomo, jak głosiła ideologia, ten ustrój został stworzony, bo jestem teraz w Poznaniu i patrzę na krzyże poznańskie, tam ta data 1976 jest, można powiedzieć, jakoś pośrodku właśnie tych dat granicznych 1956-1981. I to jest rzeczywiście, to obrazuje istotę rzeczy, że to był kolejny etap dobijania się narodu do wolności, bo oczywiście protest, tak jak ojciec wspomniał, na początku zaczął się od kwestii ekonomicznych, drastycznych podwyżki cen żywności. Wtedy trzeba pamiętać, te kwestie były regulowane centralnie przez rząd w Warszawie. Natomiast bardzo szybko, jak zawsze w tego typu przypadkach, dołączyły do tego postulaty wprost wolnościowe. To znaczy ludzie dopominali się o wolność zrzeszeń, wolność sumienia, wolność kształcenia swoich dzieci w wierze, w której sami wyrośli. Przypomnijmy, że rok 1976 to jest także rok wprowadzenia przez komunistów poprawek do konstytucji PRL-owskiej. Dwóch takich szczególnie obrazujących ich wiernopoddańczy stosunek do Moskwy. To znaczy jedna to zapisanie w konstytucji jako normy konstytucyjnej wiecznego sojuszu z armią radziecką, a druga poprawka to wpisanie tak zwanej przewodniej roli partii komunistycznej w państwie, więc to pokazywało, że wbrew takiemu potocznemu obrazowi, że Gierkowska dekada, bo wtedy pierwszym sekretarzem PZPR był Edward Gierek, że to była taka jakiś okres tak zwanej liberalizacji, ale istota systemu się nie zmieniła. To znaczy zmiana polegała na tym, że rzeczywiście od razu nie strzelano do robotników, tylko urządzano te brutalne ścieżki zdrowia, potem wyrzucano z pracy, wilczy bilet dotyczył nie tylko osób bezpośrednio biorących udział w protestach, ale także ich rodzin, ale działali też oczywiście tak zwani nieznani sprawcy, którzy wyłapywali co bardziej aktywnych działaczy, albo ich właśnie ci nieznani sprawcy brutalnie bili, albo stale prześladowali. Trzeba też wspomnieć o ciągle niewyjaśnionej przecież śmierci księdza Kotlarza, związanego przecież z duszpasterstwem robotników w Radomiu. A więc tutaj mamy do czynienia z całym, można powiedzieć, wachlarzem represji, środków represyjnych podejmowanych przez władze komunistyczne wobec ludzi protestujących w Radomiu, którzy, tak jak w Poznaniu 20 lat wcześniej, dopominali się Boga, wolności i chleba.
No ale to był taki też moment, kiedy chciano zagłuszyć te wydarzenia, czyli nie mówić o nim w wiadomościach, w prasie. Jak ktoś napisał Radom 76, to od razu milicja dochodziła, kto to napisał. I mamy też tutaj taki temat jak KOR. Panie profesorze, jak po latach oceniać działalność KOR-u? Bo tak, z jednej strony mamy księdza Kotlarza, który nie był w KOR-ze, natomiast mamy księdza Jana Zieję, postać historyczna. Tam też gdzieś się kręcą politycy, a także takie osoby jak Adam Michnik. prawda, który teraz... No,
trzeba pamiętać o Komitecie Obrony Robotników, o różnych fazach istnienia tej organizacji. Przecież wśród założycieli KOR-u no to byli tacy ludzie jak Antoni Macierewicz czy Piotr Naimski i oni byli tam wcześniej niż na przykład dołączyli później Jacek Kuroń czy Adam Michnik. Prawda? O tym trzeba pamiętać. Więc to środowisko właśnie firmowane przez te dwa nazwiska Jacka Kuronia i Adama Michnika, tak zwane środowisko partyjnych rewizjonistów, ono bardzo szybko opanowało, można powiedzieć, w sensie programowym i organizacyjnym te struktury korowskie, Komitetu Obrony Robotników, który potem przekształcił się w KSS KOR, czyli Komitet Samoobrony Społecznej KOR. I tam rzeczywiście oni mieli własną wizję, to znaczy wizję, która programowo dystansowała się od dążenia wprost do niepodległości Polski, tylko na przykład Jacek Kuroń o tym pisał, że takim modelem powinna być raczej tak zwana finlandyzacja, czyli dążenie do powtórzenia tutaj nad Wisłą takiego modelu fińskiego, że Finlandia, która istniała jako osobne państwo o demokratycznych strukturach wewnętrznych, no ale zdecydowanie o ograniczonej suwerenności. Natomiast jak wiemy, bardzo szybko po tak zwanych właśnie wydarzeniach radomskich pojawiają się inne środowiska, które wprost mówią o niepodległości Polski, znacznie wyraźniej niż KOR, a więc Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Polskie Porozumienie Niepodległościowe. No, rzeczywiście to wszystko odbywało się w klimacie zastraszania, represji, takiej właśnie, jak wspomniał ojciec, nagonki propagandowej, przecież przez całą Polskę władze komunistyczne organizują takie tak zwane masówki przeciwko warchołom z Radomia, przeciwko warcholstwu, prawda? Więc nie tylko zakazywano wspominania o tych protestach, ale tych uczestników tych protestów starano się poddać takiej kampanii dyfamacyjnej, oczerniającej. Więc tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z całym wachlarzem takich bardzo represyjnych środków, które miały wymazać z pamięci, albo jeżeli nie wymazać, to przynajmniej oczernić z zbiorowej pamięci właśnie ludzi, którzy w Radomiu, w innych miejscach w czerwcu 76 roku protestowali.
W każdym razie dobrze się dzieje, panie profesorze, że pamiętamy o tych właśnie zwykłych, prostych, ale jakże tutaj niestrudzonych i niezłomnych robotnikach, bo to przecież na ich piersiach, na ich ramionach, na ich barkach potem wyrośli ci, którzy mówili, że oni są tymi, którzy mają prawo do przekształcania historii czy wolności Rzeczypospolitej po upadku komunizmu, ale to już jest nowy temat i na nowe też i pewnie badania, że badania są już czynione, jak to wyglądało, bo pamiętamy, że te same osoby, które ukrywały się w cieniu zakrystii, prawda, plebanii i tak dalej, potem pluli na kościół, potem także i kościół katolicki oczerniali, to też jest sprawa bardzo karygodna.
Dzisiaj są w pierwszym rzędzie tych, którzy mówią o tak zwanym rozdziale kościoła od państwa, żeby kościół nie mieszał się do polityki. No to jest oczywiście też taki przyczynek do historii propagandy, o której mówiliśmy przed chwilą w innym kontekście.
Mhm. Panie profesorze, dziękuję bardzo. Przypomnę, że dzisiaj pamiętamy też o tym, o godzinie 18 msza święta uroczysta pod przewodnictwem księdza biskupa Henryka Tomasika, który jest ordynariuszem radomskim. Potem także z obecnością premiera rządu i parlamentarzystów, a więc będzie też refleksja i modlitwa za tych, którzy wtedy właśnie walczyli. Dziękuję bardzo za komentarz, panie profesorze.
Bardzo dziękuję. Z panem Bogiem.
Z panem Bogiem pozdrawiamy. Naszym gościem był pan profesor Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, oddział w Poznaniu. Dziękujemy za rozmowę.